Witam w studiu, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezesie, o Westerplatte jest głośno ostatnio z powodów historycznych i problemów, które ma Muzeum II Wojny Światowej z miastem. Tam chodzi o zagospodarowanie i pomysły na te tereny. Tego też dotyczyła rozmowa pana premiera z panią prezydent Aleksandrą Drukiewicz. A tu z zapleców nagle wyskakuje trochę inny temat. Temat Westerplatte pod zupełnie innym szyldem. Wielkiej budowy, wielkich terminali, falochronów, terminali pasażerskich, kontenerowych. Zatem za 10 lat to miejsce będzie miało już pewnie inne znaczenie, inny wygląd. I mówiąc o Westerplatte, chyba będziemy myśleć właśnie w kontekście historycznym czy handlowym. Jak będziemy o tym miejscu myśleć?
Wszyscy, myślę, możemy sobie tego życzyć, żeby za 10 lat to miejsce wyglądało zupełnie inaczej, pod wieloma względami. Mam nadzieję, że o Westerplatte będziemy mówić zarówno w kontekście i historycznym, i handlowym, będąc dumnym i pokazując, że można zarówno miejsce historyczne promować, je uwypuklać, ale z drugiej strony pokazywać, że nie jest to tylko martwe pole, czy tylko pomnik historii, ale obok tętni największy port na Bałtyku, który zapewnia zamożność nie tylko wybrzeżu, ale całemu regionowi i przede wszystkim całemu krajowi.
Patrząc na mapę, to wszyscy wiedzą, gdzie jest pomnik Westerplatte, ale czy mógłby pan ewentualnie gdzieś umiejscowić teraz te falochrony, te terminale i ten port?
Tak, port centralny, dlatego że jest położony centralnie w stosunku do innych części portu gdańskiego. Port centralny będzie włączał się w istniejący ląd na wschód od Półwyspu Westerplatte. Tam jest taki wąski przesmyk plaży aż do terminali naftoportu. I to jest to miejsce, formalnie równolegle do ulicy Kapitana Pońca, z którego będzie rozwijał się pirs komunikacyjny, a od którego, tak jak igły w gałązce drzewa iglastego, będą odchodzić poszczególne terminale.
To zresztą bardzo ładnie widać na tych planach, mapach, wizualizacjach, które już dostępne są w internecie i na stronach portu.
Tak jest. No, ja powtarzam, może to jest zabawne, ale mnie się to kojarzy z takim siedzącym na ogonie szczekającym foksterierem i te łapy i pysk tego psa to są właśnie poszczególne terminale zwieńczone okalającym falochronem z trzema miejscami dostępowymi i to jest maksymalny obszar z uwagi na to, że później na wysokości Sopotu, bo to jest taka skala tej inwestycji, czyli ostatni falochron na północy będzie bardzo dobrze widoczny, jeżeli pójdziemy na molo w Sopocie i będziemy patrzeć w stronę wschodnią, dlatego że dalej Zatoka Gdańska już jest na tyle głęboka, że dalsze inwestowanie w tamte tereny już po prostu jest nieopłacalne.
Bo tak naprawdę chodzi o zalądowienie, prawda? Jakiejś części terenu morskiego. Co to znaczy to zalądowienie?
Zalądowienie, czyli wyrwanie morzu, lądu i pobudowanie tam terminali. I cała rzecz polega na tym, żeby ilość tego lądu, czyli tego zalądowienia, nie była tak duża w stosunku do tego, co jest potrzebne. I tutaj nasz wykonawca, firma Primrose i Mosty Gdańskie, no przeliczali to bardzo dokładnie. Jak najbardziej efektywnie wykorzystać ten urobek, czyli to, co trzeba wybrać z dna zatoki, żeby pobudować falochrony, podejście i z tego usypać poszczególne terminale, wyszło w najbardziej efektywnym wariancie 406 hektarów.
Przed nami sezon letni, przyjeżdżają turyści, turyści na plażę. Wiadomo, szukają najmniej zatłoczonych plaż. Wielu jedzie na stogi, wiele jedzie na plaże w okolicach właśnie Westerplatte, Nowego Portu. To są takie jeszcze najmniej zaludnione miejsca. Panie prezesie, to wydobywanie i to opracowywanie, na ile wpłynie na środowisko, na ile zmieni się ta plaża, na ile już tam nie będzie tak cicho i tak ładnie i czy ten port powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie z plażą na przykład na Westerplatte? Czy to tak można powiedzieć? I to mieszkańcy na przykład na stogach będą to odczuwali, tą budowę, to do czego się przymierzacie?
W zeszłym roku była dość duża, można powiedzieć, bitwa o stogi, tak to nazwijmy.
No właśnie, jak ona się zakończyła?
Zakończyła się tym, że plaża zostaje, dlatego że intencją portu nigdy nie było. Nigdy nie było zabudowanie tej plaży, zostaliśmy niejako wciągnięci w tę rozgrywkę, ale powtarzaliśmy od samego początku, że plaża i zostaje, rozwój portu na wschód jest bardzo mocno ograniczony, a wręcz niemożliwy, dlatego też koncepcja portu centralnego, czyli wyjście bezpośrednio na wodę. Docelowo środowisko będzie ochroniony w tym sensie, że nowoczesne porty wychodzą na wodę, wychodząc jednocześnie z miasta. Także ten skrawek plaży przy samym Półwyspie no, naturalnie zniknie, ale dzięki temu, tak jak teraz to robi Urząd Morski, być może zwiększy się plaża w Jelitkowie czy w Brzeźnie, po prostu ten urobek czystego piachu powiększy plażę zarówno na Półwyspie Helskim, jak i na plażach Gdańska.
A co jeżeli chodzi o wywłaszczanie w ogóle ludzi mieszkających w tym terenie? Jak w tej kolejce plasują się mieszkańcy?
No, na wodzie nie mieszka na razie nikt. Jak powstanie nowy teren, powiększymy granice kraju, bo tak to wygląda. Na lądzie, w bezpośredniej okolicy, na szczęście tam też nie mieszka nikt, dlatego że to są tereny portowe, tam działają operatorzy, tam jest przeładowywany węgiel, siarka, więc tereny są niesprzyjające mieszkańcom i tam zamieszkałych terenów nie ma już od dawna.
A grunty? Grunty już nie zamieszkały?
Grunty nie zamieszkały to są przeważnie grunty portu. Niektóre są innych spółek Skarbu Państwa lub bezpośrednio Skarbu Państwa. Część jest gruntów gminy miasta Gdańska, ale tutaj no, współpracujemy bardzo dobrze z Wydziałem Urbanistycznym i Planowania Przestrzennego. Jest pełne zrozumienie dla idei portu centralnego, który będzie swym zasięgiem no, oddziaływał również dalej. To pewnie w perspektywie 15 lat przebudowa trasy Sucharskiego w kierunku S7, bo tam też są takie potoki ruchu, zupełnie nowa stacja kolejowa, Gdańsk Port Centralny. Także to będzie inwestycja zarówno na wodzie, zupełnie nowo, jak i modernizacja tego, co jest teraz, ale w porcie północnym, więc oddalonym od siedzib ludzkich, oddalonym też od stogów, od przeróbki. Budowa nowoczesnej infrastruktury pozwalająca też miastu odetchnąć i stopniowo wchodzić na ten waterfront, czy na te tereny nadwodne, które są najbardziej atrakcyjne. No i port ma świadomość, że to współdziałanie z tym czynnikiem mieszkalnym będzie coraz intensywniejsze. Mogą tutaj pojawiać się jakieś kolizje w perspektywie 10-20 lat. Dlatego my musimy być przygotowani, żeby oprócz obsługi handlu zagranicznego również no, wypracować sobie taką dobrą symbiozę z miastem.
Panie prezesie, rok temu czytałam takie nagłówki. Port Gdańsk podpisał umowę z wykonawcą koncepcji portu centralnego, koszt budowy 4-8 miliardów. Teraz to wzrosło, prawda? Tam też planowano na rok 25 rozpoczęcie tej działalności. Teraz się to przesunęło na 29. Trochę się przesuwają i liczby, i daty. Z czego to wynika?
Wynika to z urealnienia harmonogramów, z zakresu prac, z bardziej szczegółowych analiz technicznych. Dna tego, co jest w dnie, tam jest identyfikowane 26 wraków z XVI i XVII wieku. To muzeum też czeka, żeby to wszystko dokładnie wydobyć i zbadać. I to jest taka no, dość konserwatywna wersja. Tak trzeba to planować. Natomiast my widzimy, że od tego 20 maja, czyli momentu, kiedy żeśmy ogłosili oficjalnie tę koncepcję, ruch na rynku jest zaskakująco duży i bardzo dużo operatorów już teraz zgłasza rzeczywiście poważne deklaracje i my powtarzamy, że to...
Nie możemy zdradzić? Nie możemy.
To nie możemy. To wstępne rozmowy, ale poważni gracze, naprawdę. Natomiast to zależy też od operatywności tych klientów, tych kontrahentów. Jeżeli oni widzą tutaj biznes, oni widzą rynek i perspektywy na 10-15 lat, no to my jesteśmy w stanie oddać bardzo dużo z tego procesu w ręce prywatne, dbając oczywiście o interes portu, interes Skarbu Państwa. No i teraz od operatywności tych klientów zależy, jak to szybko powstanie. Przykład DCT, który też powstawał za prywatne pieniądze totalnie na plaży, pokazuje, że no, wola i pieniądze, a także operatywność mogą zdziałać cuda.
To wy decydujecie, co będzie przeładowywane, czy to operator, który będzie chciał wchodzić na terminal, decyduje? Na przykład, jeśli będzie chciał przeładowywać, czego wy nie zakładacie, coś, czego wy nie planujecie, to pozwolicie mu na przykład?
Tak, myślę, że no, to zawsze decyduje rynek. Mamy pewnych kilka takich założeń właśnie w kontekście Westerplatte, wracając do początku rozmowy. My planujemy w bezpośredniej odległości, czyli 500 metrów, ten pierwszy terminal, który będzie równolegle do Półwyspu. Musieliśmy tam się odsunąć 500 metrów. Chcieliśmy, żeby tam powstał naprawdę z prawdziwego zdarzenia prestiżowy, duży terminal pasażerski, zarówno promowy, jak i wycieczkowy, po to, żeby każdy turysta, który z poziomu 10, 11 piętra takiego wycieczkowca, pierwszy kontakt z Polską miał od razu na pole bitwy Westerplatte i na tym nam zależy. I tutaj na pewno nie dopuścimy do przeładowania jakichś mniej prestiżowych ładunków. Ale generalnie co do zasady, to zawsze decyduje klient i zawsze decyduje rynek.
Bardzo dziękuję za rozmowę.